Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. A ponownie bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Zapraszam Państwa na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Bądźmy bezpieczni w internecie. De facto temat dzisiejszych rozmów niedokończonych to cyberbezpieczeństwo. Będziemy mówić, jak być świadomym użytkownikiem internetu. Także na początku naszego dzisiejszego wieczornego spotkania pragnę Państwu przypomnieć, iż Fundacja Lux Veritatis realizuje projekt Bądźmy Bezpieczni. Jest to projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Adres portalu internetowego, który jest elementem tego projektu, to Ostrzegamy Online. Ten portal informuje o licznych zagrożeniach występujących we współczesnym świecie, ale także znajdziemy w portalu internetowym porady, jak i gdzie znaleźć pomoc w bardzo konkretnych przypadkach. Jednym z poruszanych tam zagadnień jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Ten temat podejmujemy podczas naszej dzisiejszej audycji w studiu Telewizji Trwam. Chciałbym przywitać gości naszego dzisiejszego spotkania. Jest z nami pan Maciej Zaborowski, adwokat. Witam serdecznie. Pan Bartosz Pastuszka,
dobry wieczór.
Firma React Risk Advisory, specjalista do spraw zarządzania ryzykiem. Pan Maciej Karmoliński, firma Forsex, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Oraz pan Adam Budek, psycholog społeczny. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tych poszczególnych forum czyhających na nas zagrożeń w świecie wirtualnym, zanim podejmiemy temat dotyczący różnego rodzaju ważnych ogniw, które są elementem przestrzegania nas samych i drugiego człowieka przed czyhającymi na nas zagrożeniami. Trzeba na samym początku naszego spotkania, panowie, powiedzieć, co oznacza sam termin cyberbezpieczeństwo, na czym on polega, poczucie bezpieczeństwa w sieci. Bo dzisiaj podchodzimy, myślę, do tego jeszcze w sposób zbyt daleko idącym dystansem. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jakie różnego rodzaju konkretne zagrożenia mogą czyhać na nas potencjalnych użytkowników różnego rodzaju sieci internetowych, portali i tak dalej.
Tak, to prawda. Dziękuję za to wprowadzenie, ojcze. Cyberbezpieczeństwo to tak naprawdę termin związany z naszym bezpieczeństwem w sieci, czyli w internecie, podczas korzystania z komputera, telefonu, nośników cyfrowych. Cyberbezpieczeństwo to tak naprawdę bardzo szeroki temat, z którym na pewno w najbliższych latach będziemy, o którym będziemy coraz częściej słyszeć, ponieważ wszelkie zagrożenia, które z którymi spotykamy się, korzystając z komputera, tak naprawdę cały przemysł związany z zagrożeniami, które czyhają na nas każdego dnia.
Jakie są te typowe zagrożenia, które czyhają na nas w internecie? Co złego może spotkać nas, użytkowników internetu?
Trzeba zwrócić jedną uwagę. Dlaczego dzieją się przestępstwa oraz nadużycia w internecie, czy ogólnie w sieci cyfrowym? Zmieniający się postęp, pewne nowe narzędzia dają szereg nowych narzędzi i możliwości dla zorganizowanych grup przestępczych. I chęć zysku, chęć zarabiania, chęć posiadania czasami informacji czy łatwy sposób do robienia się powoduje, że w tej chwili narastający postęp, taki właśnie, nie wiem, że w każdym domu już teraz mamy internet, powoduje to, że przestępcy przenoszą się rzeczywiście do tego świata, tego wirtualnego. Mają tam szereg możliwości do zarabiania pieniędzy. Odchodzimy trochę od takich tradycyjnych grup przestępczych, które kiedyś, nie wiem, zajmowały się porwaniami, zajmowały się zwykłym, nie wiem, napaściami czasami na ulicach, ale widzimy to, że to się staje tak jakby w internecie. Mamy rzeczywiście ten tak zwany słynny darknet, czy można powiedzieć internet dla ludzi, którzy się pałają przestępstwami. Mamy szereg zagrożeń, czyli cyberterroryzm, cyberataki, którymi praktycznie każdy w tej chwili może być z nas dotknięty, każdy użytkownik. I nie trzeba tylko mówić o samym internecie czy o samej sieci, ale rzeczywiście w tej chwili można schakować samochód elektroniczny, można schakować urządzenia, które sterują u nas, nie wiem, ogrzewaniem w domu, czy mamy inteligentne budynki. I te zagrożenia, czy te narzędzia, które mają niby nam służyć, stają się elementem, gdzie ktoś w jakiś sposób chce na nas wpływać, chce czasami na tym zarabiać. Powstają szereg patologii. A cyberbezpieczeństwo ma być taką trochę odpowiedzią, jak prewencyjnie radzić sobie, jak zapobiegać tym zagrożeniom, jak ich unikać, albo jak niwelować straty, jeśli już zostaniemy na przykład, nie wiem, zaatakowani lub stracimy dane, stracimy środki pieniężne. I cyberbezpieczeństwo właśnie ma tym zabiegać, czyli nauczyć nas trochę pewnej filozofii myślenia, taktyk działań prewencyjnych, aby te patologie po prostu nas nie dotykały.
No i oczywiście mówiąc także o telefonie komórkowym, prawda, bo w tych naszych smartfonach dzisiaj de facto wykonujemy większość czynności związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem.
Dokładnie, tak. To już nasz osobisty przyjaciel.
Tak, to prawda, w telefonie mamy niemal całe życie i w telefonie niejednokrotnie mamy więcej informacji niż parę lat temu w domowym komputerze. Również telefon dzisiaj to urządzenie znacznie, znacznie mocniejsze pod względem technicznym niż komputer parę lat temu. Także siła, potęga tego, co nosimy w kieszeni marynarki, kurtki, jest naprawdę potężna i cyberprzestępcy też o tym doskonale wiedzą i coraz częściej padamy ofiarą ich właśnie poprzez telefony komórkowe, poprzez tablety, poprzez właśnie świat, tak zwany świat mobilny.
Ofiarą w tym wymiarze materialnym, ale także myślę, że ogromną częścią tych ofiar, które padają ofiarom cyberprzestępczości, to są także ofiary pod względem oddziaływania psychicznego, psychologicznego. Dzisiaj mamy do czynienia już z częścią społeczeństwa, która jest w sposób szczególny jakby zawładnięta cyberprzestrzenią.
Zgadza się. W psychologii nawet powstał taki termin jak cyberprzemoc. Tak? Mamy cyberbezpieczeństwo. To jest właśnie odpowiedź na zagrożenia, które cyberprzemocą nazywamy. Z psychologicznego punktu widzenia ta cyberprzemoc to jest termin bardzo szeroki. Tu możemy mówić zarówno o grach komputerowych, pornografii, możemy mówić o nękaniu, o wyśmiewaniu. Są nawet takie terminy jak trollingi, stalkingi. Natomiast bardzo ważne jest to, bo nie wszyscy są świadomi tego, że rodzajów przemocy się nie porównuje. Niektórzy mówią, że nikt cię nie skopał, no to nikt ci nie jest, nie przesadzaj. To jest myślenie takie, które może wpędzić w nas pułapkę. Rodzajów przemocy się nie porównuje. Nie ma czegoś takiego, że jest przemoc psychiczna, fizyczna i cyberprzemoc, i że jedna jest lżejsza od drugiej. Każda przemoc jest przemocą i trzeba to traktować dokładnie tak samo. Konsekwencje tych właśnie stalkingów, trollingów, wyśmiewania, ośmieszania, naruszania czyjejś prywatności mogą być bardzo poważne.
Często... A mamy już takie przykłady, że chociażby wrzucone filmiki z różnego rodzaju imprez, chociażby osób, uczniów klas gimnazjalnych przyniosły dramatyczne skutki, nawet potargnięcie się na własne życie.
Dokładnie tak. Takie osoby czują się upokorzone, mają ogromne poczucie wstydu, czują się odizolowane. To może doprowadzić do wielu skutków. Chęci izolacji, chęci ucieczki, do uzależnień, głębokich depresji, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.
Panowie, jak cyberprzestępca może włamać się do naszego komputera, do naszego smartfona? Po czym możemy rozpoznać, że coś się niedobrego zaczyna dziać w tym naszym przyjacielu, którym jest komputer, w którym jest smartfon?
Możliwości jest wiele. Sposobem takim, jak zorientować się, też jest bardzo, bardzo dużo i ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób możemy się zorientować. Takim skrajnym przypadkiem jaskrawym jest to, kiedy zaczniemy tracić środki z konta, kiedy okaże się, że ktoś robi przelewy bez naszej wiedzy. To jest taki bardzo jaskrawy przykład. Innym z kolei z drugiej strony jest przykład, kiedy komputer zaczyna pracować wolniej, kiedy dysk twardy zaczyna być głośniejszy, kiedy te dostęp do danych jest spowolniony. To też może świadczyć o tym, że być może jakiś wirus, być może coś w naszym komputerze dzieje się niepokojącego. Powinniśmy na to zwrócić uwagę.
Jak powinniśmy odróżniać te dane, które powinniśmy w sposób szczególny zabezpieczyć w naszym tym codziennym funkcjonowaniu, od tych danych, które może mają skalę mniejszego narażania nas na różnego rodzaju napaści?
Trzeba sobie czasami podzielić te informacje, które są dla nas bardzo ważne i newralgiczne, od tych, które czasami służą nam bardziej do, nie wiem, rozrywki, zabawy i po prostu błahych rzeczy. Trzeba pamiętać, że dla kogoś, kto chce nam ukraść pewnego rodzaju dane, wiele czasami błahych informacji może być dla nich bardzo ważne. Trzeba pamiętać, dlaczego ktoś próbuje nas w jakiś sposób, nie wiem, zhakować, dostać się do naszego komputera. W niektórych przypadkach może być tak, że rzeczywiście ktoś potrzebuje dane podstawowe albo chce nam ściągnąć pieniądze z konta, potrzebuje rzeczywiście loginy, hasła, te informacje takie najważniejsze. Ale jest szereg innych działań, takich jak na przykład, nie wiem, szpiegostwo gospodarcze, ktoś potrzebuje na przykład dowiedzieć się na coś na nasz temat, ponieważ ma jakieś, nie wiem, plany wobec nas. I wtedy każda informacja dla niego będzie bardzo cenna. Dlatego możemy sobie pewne informacje kategoryzować na te bardziej ważne i mniej ważne, ale trzeba pamiętać, że wszystkie dane powinniśmy chronić w solidny sposób, ponieważ czasami dostęp do tych mniej ważnych danych jest pewną ścieżką otwarcia, żeby dostać się trochę na nasze konto bankowe czy do jakichś poufnych, newralgicznych informacji. Dlatego możemy te dane dzielić sobie, ale trzeba pamiętać, że umożliwienie wejścia do naszego komputera, smartfona czy jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego naraża nas już na stratę praktycznie wszystkiego. To jest tak jakby włożenie trochę nogi w drzwi. Jeśli haker czy przestępca w jakikolwiek sposób dostał się do tego urządzenia, ma już praktycznie drzwi otwarte, żeby rzeczywiście patrzeć, co my robimy, czasami jakich informacji wyszukujemy. Czyli ten atak jest czasami taki, bym powiedział, że cichy, ukryty pod kątem tego, żeby na przykład dowiedzieć się, co nas interesuje, i co kupujemy w internecie, czy zbieramy na przykład informacje na jakiś dany temat. I to jest czasami kluczową parametrem, dlaczego przestępcy nas uderzają. Oczywiście są tacy, którzy szukają takich szybkich wartości, czyli na przykład dostępu do konta bankowego, żeby ukraść nam loginy, czy podszyć się w danym momencie, kiedy będziemy dokonywali transakcji, żeby na przykład przelać sobie środki lub ewentualnie zblokować nam komputer. Mówimy tutaj o tak zwanych sabotażach, co nie, ze strony hakerów, którzy żądają potem jakieś wynagrodzenia za odblokowanie na przykład nam komputera, naszego osobistego, lub na przykład, nie wiem, całej sieci w firmie, bo takie ataki są bardzo powszechne ostatnio. Ale jeśli mówimy o dane, rzeczywiście możemy je sobie kategoryzować, ale każdą dane powinniśmy traktować, jako potencjalne źródło dostępu do poufnych informacji, jeśli ktoś nas zaatakuje.
Tak, pamiętajmy, że ze zlepku różnych danych, pozornie dla nas błahych, ktoś może sprofilować naszą osobę, może doskonale wiedzieć, gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, na przykład okraść nasze mieszkanie. Także to takie rzeczy też się zdarzają i cyberprzestępcy nie tylko wysyłają spam, czyli jakby miliony maili po to, żeby kilka osób odpowiedziało czy kliknęło w dany link, czy otworzyło dany załącznik, ale też prowadzą takie sprofilowane, czyli konkretnie decydują się, wybierają nas na cel i dążą do jakiegoś konkretnego osiągnięcia czegoś, co jak pan wspomniał, okazania nas, czy właśnie włamania do sieci firmowej.
Konieczność także ogromnej ostrożności naszej obecności w mediach społecznościowych. Dzisiaj czasami nam się wydaje, że te zdjęcia, różnego rodzaju filmiki, które wrzucamy, nie mają najmniejszego znaczenia, bo przecież ja się chcę tylko swoim znajomym pochwalić, że jestem akurat na jakichś wakacjach w innej części kraju, a to, o czym panowie mówili, policja bardzo mocno przestrzega, że bardzo często dla tych, którzy są chociażby zainteresowani dobrami, które są zgromadzone w naszym mieszkaniu, jest bardzo jasnym, zielonym światłem, nie ma go w domu.
Tak, to prawda. To też pamiętajmy, że w internecie nic nie ginie. Gdy raz coś się znajdzie w internecie, na zawsze w nim pozostaje. Ciężko jest skasować coś trwale, mimo że mówi się o tym, że możemy trwale usunąć jakąś informację. Tak naprawdę tak nie jest, bo te informacje zostają i gdzieś zawsze można do nich sięgnąć. Także pamiętajmy o tym, że tak to wygląda. Również korzystając, jak ojciec wspomniał, z portali społecznościowych, uważajmy na korespondencję, którą ktoś próbuje z nami prowadzić. Jest to też jeden z metod do włamania, do przełamania zabezpieczeń. Linki przesyłane w wiadomościach właśnie w popularnych portalach społecznościowych często wprowadzą do czy to zaszyfrowania komputera, czy to już wspomnianego przeze mnie włamania do konta.
Jak zabezpieczyć te nasze dane? Myślę także o różnego rodzaju hasłach, loginach. Wiemy, że ludzie dzisiaj idą na skróty. Jest to często data urodzenia osoby znajomej, swojego dziecka, data swoich własnych urodzin, prawda, albo ten tak zwany, bardzo często pojawiający się, pomimo różnego rodzaju ostrzeżeń, PIN 1, 2, 3, 4 albo ABCD.
Mhm. Dokładnie. Musimy mieć pewną taką świadomość, bo każdy słyszy o cyberatakach, o różnych patologiach, które dzieją się w internecie, ale tak uważam, że trochę mnie to nie dotyczy. Tak, tutaj wykradli dane z jakiegoś banku, tutaj rzeczywiście komuś tam włamano się na konto, a nam się wydaje, że nie, nas to trochę nie dotyczy i rzeczywiście idziemy trochę sobie na uproszczenie. Ważne jest, żeby mieć rzeczywiście, punkt pierwszy, to pewną świadomość, że każdy z nas może być poddany kiedyś atakowi. To jest kwestia, można powiedzieć, statystyki, że zdarzy się na pewno nam sytuacja taka, że będzie ktoś próbował bardziej świadomie albo zbyt masowanie próbował zaingerować na naszym komputerze, przechwycić nasze dane czy mieć dostęp do naszych urządzeń. Dlatego musimy podjąć trochę takiego, bym powiedział, świadomej prewencji w dobieraniu właśnie tych haseł, zabezpieczaniu ich, cyklicznym czasami zmienianiu sobie hasła, bo oczywiście nie, hasło dobrze jest co jakiś czas sobie wymieniać i komplikować to w pewien sposób, co nie? Czyli nie wykorzystywać tych takich prostych schematów tak, żeby było łatwo. To hasło czemuś ma służyć, ono ma nas chronić. I skoro chronimy się tym, że na przykład, nie wiem, inwestujemy w dobry zamek w drzwiach, czy kupujemy dobre drzwi antywłamaniowe, to inwestujemy właśnie w tą świadomość taką, że wybieramy rzeczywiście skomplikowane hasła, dbamy, żeby te hasła nie mieć gdzieś zapisane na przykład obok w telefonie, w pamięci, czy na jakiejś karteczce w portfelu. To nie są dobre metody. Trzeba rzeczywiście pamiętać, że musimy w jakiś sposób starać się dochować takiej staranności, aby utrudnić tej drugiej stronie próbę złamania tego hasła albo wyciągnięcia go w jakiś sposób. I rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby to hasło było w miarę skomplikowane, żeby je w jakiś sposób co jakiś czas zmieniać, żeby to nie było hasło czy słowo związane z nami, typu na przykład, nie wiem, imię mojej córki czy imię mojego syna, bo to są takie najprostsze schematy, gdzie ktoś w prosty nawet sposób, jeśli chce do nas się dostać na konto, będzie je sprawdzał, co nie? I tutaj trzeba rzeczywiście, no, wysilić się trochę, postarać się utrudnić tą, tak jak w życiu codziennym czasami zabezpieczamy się w różny sposób, inwestując właśnie w zamki, w dobre drzwi, to pamiętajmy, że to hasło, które tworzymy, te loginy czasami, czy sposób, gdzie zabezpieczamy te dane sobie, te muszą utrudniać na wejście do naszych urządzeń. Musimy o tym pamiętać, że na pewno kiedyś będziemy zaatakowani i dzięki temu możemy się na przykład, nie wiem, obronić albo utrudnić w jakiś sposób dostęp do naszych danych, zasobów internetowych i urządzeń.
Tak, pan Adam Budek, a później pana poproszę.
No, z psychologicznego punktu widzenia to powinna obowiązywać taka zasada jak na drodze, czyli zasada ograniczonego zaufania. Bardzo często jest tak, że nie zastanawiamy się na takich sprawach podstawowych, na pierwszych etapach, kiedy na przykład rejestrujemy się na jakimś portalu, ktoś pyta nas o dane, a my się w ogóle nie zastanawiamy po co. Jak to się dzieje na przykład? Była kiedyś taka, no może nie taka głośna, ale afera z takim sklepem internetowym, który sprzedawał no, dosyć tanią elektronikę. I jak wiadomo, jak się coś kupuje, to trzeba podać pewne dane do wysyłki, czyli dane osobowe. No, jakie dane trzeba było podać? Imię, nazwisko, adres, telefon dla kuriera, numer PESEL. I bardzo często jest tak, że my już z automatu to wszystko wpisujemy, a powinniśmy sobie powiedzieć, po co komu mój numer PESEL, prawda? Przecież to jest sklep internetowy. To jest taka technika, nazywa się technika stopa w drzwiach, o czym pan tutaj już wspomniał. To jest technika sekwencyjna, która w psychologii wpływu społecznego jest określana jako w ten sposób, że jeżeli pozwolimy komuś na takie małe kroki, jeżeli ktoś poprosi nas o coś drobnego, jedną, drugą, trzecią rzecz, to my z automatu ulegamy dalej. Tak samo na przykład jest w sytuacji, jak instalujemy jakieś aplikacje na telefon komórkowy. Przypuśćmy, że instaluję kalkulator i jest napisane, że aplikacja potrzebuje dostępu do tożsamości, kontaktów, galerii zdjęć i powinniśmy w takim momencie powiedzieć stop, ale po co komuś te dane? Sam osobiście pamiętam, jak kilka miesięcy temu dostałem e-mail od jakiegoś mieszkańca afrykańskiego kraju, nawet nie powtórzę, jak ta osoba się teraz nazywała, gdzie ta osoba w języku angielskim napisała mi, że padła ofiarą terrorystów, że została wygoniona z domu, że spalili jej dom i prosi o pomoc finansową. Podaje numer konta. Pierwsze pytanie to powinienem sobie zadać, skąd ta osoba ma do mnie chociażby adres mailowy. Tak? Jeżeli straciła dom i tak dalej, ma numer konta, powinniśmy w takiej sytuacji powiedzieć stop i się zastanowić na sprawach bardzo poważnych. Bo tutaj na przykład w sytuacji tego maila, to u nas się uruchamia empatia. u nas się uruchamia zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, a tak naprawdę powinniśmy na samym początku się zatrzymać i sprawdzić, czy to nie jest jakieś oszustwo.
Czy jeszcze zbyt duża naiwność kieruje poszczególnymi osobami?
Niestety tak.
Bardzo proszę, pan Maciej Karmoliński.
Naiwność to może zbyt duże słowo. Często, tak jak dobrze pan wspomniał o tym takim działaniu cyberprzestępcy związanym z takim atakiem, z takim niepokojem, wzbudzeniem niepokoju w nas, wywołaniem paniki. Tutaj jakby do znudzenia będę opowiadał o tych przypadkach. Są takie jaskrawe przypadki, najbardziej bolesne. Ataków na konta bankowe, kiedy dostajemy maila z informacją, że nasze konto zostało albo zaraz zostanie zablokowane, z prośbą o podaniu numeru PIN do karty, numeru PESEL, kodu zdrabki, która umożliwia akceptację przelewów. I gdzieś pojawia się właśnie taka panika, taki element zaskoczenia i podajemy te informacje, podajemy te dane, klikamy OK. Wydaje nam się, że nic się nie stało, tak? Bo ten atak jest tak przeprowadzony, że klikniemy, za chwilę się zalogujemy, a dopiero po jakimś czasie, po kilku dniach okaże się, że tracimy środki, więc tutaj tak działają cyberprzestępcy, działają też wykorzystując na przykład okres przedświąteczny, czyli okres, w którym obecnie się znajdujemy, kiedy to dostajemy większą ilość na przykład informacji związanych z przesyłkami pocztowymi, gdzie tego typu podejrzane wiadomości właśnie kryją się gdzieś w załącznikach do popularnych operatorów pocztowych czy firm kurierskich. Też często jakaś złośliwa treść jest przekazywana w popularnych życzeniach. Tak? Wydawać by się mogło, że ktoś przesyła nam życzenia, być może ktoś znajomy, być może nawet znamy tą osobę, bo ten atak jest tak skierowany, że ta osoba jest naszym znajomym, a po kilku kliknięciach okazuje się, że na przykład komputer zaczyna się szyfrować i bezpowrotnie tracimy dane przez, może nie naiwność, a przez taką właśnie taki pośpiech, pęd życia, który no, każdemu z nas dzisiaj towarzyszy.
No wielość tych maili, które otrzymujemy każdego dnia, jest z dnia na dzień coraz większa. I również do tego za chwilę powrócimy. Pan mecenas Maciej Zaborowski. Panie mecenasie, mówimy o bardzo konkretnych zagrożeniach, które dotykają każdego z nas. Jesteśmy nastawieni na te zagrożenia. Od strony prawnej, jakie mamy przysługujące nam możliwości instrumentów prawnych, które są w stanie nam pomóc w takiej sytuacji? Tu mamy bardzo konkretne przypadki. Ktoś kradnie pieniądze z mojego konta bankowego. Ktoś poprzez wrzucanie różnego rodzaju zdjęć jest w stanie podeptać moje dobre imię. Zawłaszcza moje dane osobowe. To są te najbardziej, powiedzielibyśmy, newralgiczne, bardzo często intymne dane dotyczące funkcjonowania w społeczeństwie bardzo konkretnej osoby. Jeżeli coś takiego mnie spotka, gdzie mogę się udać? Czy mam w ogóle jakikolwiek instrument prawny, który jest w stanie mi pomóc?
No, mówiąc bardzo ogólnie, zobaczmy, jaki jest cel tych wszystkich przestępstw. On jest jeden. W ogóle, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to szacuje się, że 95 do 98% mniej więcej w ogóle przestępstw, które są popełniane, one są nacelowane na osiągnięcie zysku, po prostu mają cel finansowy. Tak? Jeżeli to jest wykradanie danych, za tym kryje się na końcu i tak uzyskanie pieniędzy. Często są to groźby, które mają na celu i tak uzyskanie pieniędzy. Więc 95-98% to są te przestępstwa takie, za którymi stoi motywacja finansowa, natomiast 2-3% to nadal jest bardzo dużo w skali globalnej, to są przestępstwa bądź czyny, które polegają na zniesławieniu bądź pomówieniu. Tutaj mówimy przeważnie o liceach, o naszych dzieciach, tak, gdzie następuje jakieś wypowiedzi w sferze publicznej, teraz najczęściej w internecie, które mają na celu zniesławienie danej osoby, ale także są to często informacje związane z przedsiębiorcami, którzy działają. Więc jeżeli chodzi o kwestie te finansowe, czyli te przestępstwa, które są najczęściej popełniane, no to jednak powinniśmy w pierwszej kolejności zgłosić się albo do prawnika, jeżeli jest taka możliwość. Ja zawsze życzę, żeby kontakt z prawnikiem był jak najrzadszy. Natomiast niestety są to sytuacje, gdzie nie powinniśmy tego lekceważyć. Powinniśmy skontaktować się z prawnikiem, a jeżeli takiej możliwości nie mamy, to bezpośrednio idźmy na policję, złóżmy zawiadomienie, że dzieje się coś niepokojącego i też apeluję do naszych widzów, abyśmy po pierwsze nie lekceważyli tego, co się dzieje w tej sferze internetowej, wirtualnej, a po drugie, żebyśmy też nie ustępowali policji, to znaczy, jeżeli nie będą chcieli od nas przyjąć zawiadomienia, to pamiętajmy o tym, że mają taki obowiązek. Nie wychodźmy z komisariatu, to co często ma miejsce, kiedy słyszymy, dobrze, proszę przyjść jutro, albo nic się nie stało, tylko...
Albo zajmiemy się w tym najbliższym czasie, bliżej tak niedookreślone.
Często błahe rzeczy mogą na końcu doprowadzić do bardzo poważnych skutków, tak? To może być jednego dnia zniknięcie 10 zł, a potem okaże się tak naprawdę, że zagrożone są oszczędności naszego całego życia.
Jak to się dzieje, bo mówimy o tych różnego rodzaju sprawach związanych z naszymi finansami, że mając swoją kartę kredytową, debetową w kieszeni swojej marynarki, pomimo tego, że ona jest tak blisko, ktoś jest w stanie ściągnąć z mojego konta pieniądze?
Jest kilka możliwości. No pierwszy rzeczywiście taki najbardziej popularny, to jest to, że często wypłacając pieniądze z bankomatu, nie zwracamy czasami uwagi, ale są tam montowane czasami urządzenia do sczytania na przykład naszego paska oraz uzyskania numeru PIN do tej karty. I to jest rzeczywiście tutaj bardzo znane są gangi rumuńskie, które tutaj dokonywały takich przestępstw związanych głównie z bankomatami. I bardzo często się to działo tak, że praktycznie nie dawaliśmy karty nikomu do ręki, nie robiliśmy zakupów w internecie, a okazuje się, że ktoś nam ściąga pieniądze z naszego konta bankowego, czyli wypłaca z innego bankomatu na fikcyjną kartę, ale posiadając już wszystkie dane dostępowe, łącznie z PIN-em, naszą gotówkę. Trzeba też pamiętać o takim jednym, że robiąc zakupy w internecie w danym sklepie internetowym, wydaje nam się, że to jest rzeczywiście odpowiedni podmiot i on zabezpieczy te nasze dane. Podajemy numer karty, podajemy wszystkie dane, które są potrzebne, żeby rzeczywiście zapłacić kartą w internecie, ale ten sklep może być zaatakowany i ta baza może zostać, nie wiem, skradziona im i ktoś z tego zrobi potem użytek. Dlatego trzeba też pamiętać, że zostawiając te informacje, powierzamy komuś ścieżkę do naszych pieniędzy. I trzeba też wiedzieć, że ktoś będzie w dobrej wierze nam, nie wiem, realizował usługę zakupu i tak dalej, ale też może stać się ofiarą ataku, jeśli tej bazy danych w odpowiedni sposób nie zabezpieczył. I ona potem została na przykład, nie wiem, sprzedana w darknecie lub, nie wiem, znalazła się w rękach przestępców i ktoś w ten sposób te dane wykorzysta i ściągnie nam pieniądze właśnie z naszej karty kredytowej.
Panie mecenasie, sprawa myślę także bardzo ważna. To kradzież różnego rodzaju praw autorskich. Jesteśmy twórcami jakiegoś artykułu, chociażby od strony, patrząc, naukowej, dziennikarskiej. Wiadomo, że w sieci dzisiaj bardzo wiele takich spraw jest dostępna, można się z nią zapoznać, ale ktoś przywłaszcza, czyni sobie plagiat w swojej pracy naukowej, mówiąc, że to jest jego dzieło naukowe. Jak w tym obszarze należałoby się od strony prawnej poruszać?
Faktycznie jest tak, że coraz częściej dochodzi do tego typu przestępstw. Odpowiedzialność jest różna. Możemy mówić o odpowiedzialności na gruncie i cywilnym, i karnym, a często także, jeżeli chodzi o same uczelnie, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie ma jednej dobrej recepty, jaką drogę należy wybrać w tym konkretnym przypadku. To należałoby skonsultować się także z prawnikiem na początku. Natomiast z całą pewnością też jest tak, że te sprawy są trudne. Znaczy one są trudniejsze, co wynika z tego, że dowodowo często nie jest łatwo ustalić chociażby autorstwo tekstów w samym internecie. A internet ma to do siebie, że jest coraz bardziej anonimowy i nie zawsze wiemy z punktu widzenia dowodowego, kto jest autorem danego tekstu. Natomiast jeżeli na tym poziomie dowodowym tego problemu nie ma i możemy mówić o plagiacie, możemy mówić o wykradaniu bazy danych, to wszystko są czyny, które są uregulowane przepisami polskiego prawa, ale także oczywiście europejskiego i możemy jak najbardziej dochodzić prawnie swoich praw.
Wspominaliśmy dzisiaj o pewnej grupie społecznej osób bardzo mocno zagrożonych, narażonych na różnego rodzaju zagrożenia. To są dzieci, ale to są także seniorzy. Bardzo często to właśnie poprzez dzieci, poprzez seniorów mówimy o różnego rodzaju nadużyciach, które są w internecie, z tej racji, że może ta świadomość jeszcze jest, panie Adamie, niewystarczająca.
Jest zdecydowanie niewystarczająca. Tych zagrożeń jest całe mnóstwo. Moglibyśmy tak naprawdę cały program na ten temat poświęcić. Ja osobiście na co dzień pracuję z dziećmi i z młodzieżą i to, co ja widzę od razu praktycznie wchodząc do szkoły, to gry komputerowe. Gry komputerowe z nieodpowiednią kategorią wiekową. Dzieci często w pierwszej, w drugiej klasie podstawówki grają w gry, które są od 12, od 16, niekiedy nawet od 18 roku życia dozwolone. A rodzice? No i teraz pytanie co? Czy nie mają świadomości? Czy dla świętego spokoju do tego podchodzą? Czy po prostu się nie interesują? Kiedyś jak wchodziły te gry komputerowe, to na początku rodzice byli zafascynowani. Zobacz, no, siedzi spokojnie jak aniołek przy tym komputerku, nie biega, nie wariuje, nie skacze, tylko siedzi, jest zajęty, prawda? Jest spokojny. Natomiast te gry bardzo często dotyczą takich tematyk jak zabijanie, jak okultyzm. Bardzo często również poruszają taką tematykę, którą no w skrócie moglibyśmy nazwać z amerykańskich filmów. To, co jest bardzo niebezpieczne, to jest kwestia oswojenia. Bo im w młodszym wieku coś aplikujemy, tym dziecko jest bardziej z tym oswojone. Był przypadek kilka lat temu pewnego bodajże 11-letniego chłopca z Radomia. Ojciec o tym pisał na forum internetowym, gdzie była sytuacja taka, gdzie wraca ojciec z synem do domu przez sąsiednią dzielnicę i okazało się, że martwy człowiek leży przykryty takim workiem policyjnym. Tak jak to do nieboszczyków. Policja foliuje, tak? I no, syn zainteresowany zapytał, co to jest, no bo tam tłum ludzi, ojciec powiedział, a potem się okazało, że syn się tym w ogóle nie przejął. Że dla niego to w zasadzie nic takiego. Potem ten ojciec poszedł z dzieckiem do psychologa i się okazało, że to jest efekt gier komputerowych. Bo jaka jest podstawowa sprawa? Co to są gry komputerowe? To jest zabawa. To jest zabawa, to jest rozrywka. Jeżeli w grze komputerowej się zabija, a dzisiaj w tych grach dosłownie krew się leje, to znaczy, że w tym momencie zabijanie to jest rozrywka. Im wcześniej małe dziecko się z tym spotka, tym wcześniej się oswoi. Kolejna sprawa, na przykład prywatność. Zwróćmy uwagę, że na przestrzeni lat internet paradoksalnie odwrócił o 180 stopni nasze myślenie w kategoriach bezpieczeństwa. Bo tak, gdyby sprawę wziąć tak na chłopski rozum, to jeszcze 20 lat temu uważano, że właśnie internet, czyli miejsce, gdzie jest jakieś hasło, właśnie gwarantuje to bezpieczeństwo. Tak samo kiedyś, jak powstawały te blogi, tak? Nastolatki zamiast pisać pamiętniki, nagle zaczęły pisać blogi internetowe, tłumacząc to, że mój potencjalny wścibski brat może mi zerknąć do szuflady, wziąć mój pamiętnik, wziąć moje prywatne zdjęcia, prawda? Więc lepiej umieszczę to do internetu, bo tam będę miała hasło i tam nikt nie zajrzy. Tak samo ludzie kiedyś myśleli w kategoriach pieniędzy. Skoro trzymam pieniądze w szufladzie, w kredensie czy gdziekolwiek indziej w domu, może przyjść złodziej i mi ukraść, już lepiej wrzucić do internetu. Natomiast myśląc o dzieciach, no to niestety, ale cały czas mamy duży problem z dostępem do materiałów erotycznych, jak i do pornografii, który tak samo jak te gry komputerowe, im w młodszym wieku są aplikowane, tym powodują jeszcze gorsze skutki. A psychologicznie to jest udowodnione, że uzależnienie od pornografii jest tak samo silne jak uzależnienie od heroiny. To ma potem skutki w bardzo wielu dziedzinach życia społecznego. Również kwestia prywatności. Ja myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, co to jest w ogóle prywatność w internecie. Tutaj, tak jak już pan przed chwilą wspomniał, internet nigdy nie zapomina. Kilka lat temu mieliśmy sytuację, gdzie dwie nastolatki przechwalały się, oczywiście w sposób fikcyjny, ale przechwalały się stosunkami seksualnymi z grupą jakichś znanych raperów. Po prostu wymyśliły sobie, że takie były, wrzuciły to do internetu. To się spotkało z falą oburzenia, z falą krytyki. Dziewczynom wydawało się, że jak skasują ten filmik, to już go nie ma. A prawda jest taka, że internet nigdy nie zapomina. Raz wrzucony filmik tam zostaje. Nawet jeżeli ja go skasuję, to ktoś może sobie wcześniej go pobrać i umieścić z powrotem.
Panie Macieju.
Tak, z tematem dzieci jeszcze związana jest kwestia tego, co tak naprawdę to dziecko robi przy tym komputerze czy przy telefonie, bo niejednokrotnie rodzice, tak jak tutaj pan wspomniał, dla świętego spokoju, zostawiają dziecko przed komputerem i też sami siedzą przed komputerem albo z komórką w ręku, bo niestety no tak to często w polskich domach wygląda, że telefon, komputer to jest jakby źródło, miejsce spędzania wolnego czasu, sposób spędzania wolnego czasu, a niejednokrotnie dziecko na czatach, czy też właśnie w grach komputerowych z kimś wymienia informacje, wymienia wiadomości. Być może ktoś próbuje dziecko przekonać do wysyłania zdjęć, wyłudza jakieś informacje. Bardzo duży jest problem pedofilii i właśnie między innymi podczas takich początkowo niewinnych gdzieś tam pytań, odpowiedzi dochodzi do przekazania informacji, przekazania zdjęć, później umówienia się na jakieś spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to do tego, jak to monitorować, jak to sprawdzać, są programy, które pozwalają rodzicom zobaczyć, jaka jest faktycznie aktywność dziecka, jeżeli to dziecko już musi. Bo ja nie mówię, że to jest złe, bo taki jest świat, takich żyjemy czasach, że komputer, telefon jest nieodzownym jakby naszym narzędziem, ale jakby miejmy tą wiedzę i wiedzmy, co to dziecko przy tym komputerze, telefonie robi, czy to faktycznie są gry, czy to są portale społecznościowe, czy czyta jakieś treści, jakie to są treści. Są narzędzia, które w łatwy, prosty sposób pozwalają rodzicom monitorować, to i korzystajmy z tego, tak żeby nie było za późno, po prostu dla dobra nas samych i naszych pociech.
Za chwilę także o seniorach chcielibyśmy porozmawiać, ale ja także zapraszam naszych widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 oraz dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny i widzów oczywiście 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Temat naszych rozmów niedokończonych. Bądźmy bezpieczni w internecie. Pan Bartosz Pastuszka. Panie Bartku, seniorzy to kolejna grupa, konkretny adresat, który staje w ogromnym narażeniu na te różnego rodzaju obecne w sieci cyberataki.
Dokładnie. Cyberprzestępcy mają bardzo zdiagnozowane, kto jest taką najłatwiejszą trochę dla nich grupą docelową. I rzeczywiście seniorzy i dzieci są praktycznie na szczycie, jeśli chodzi o łatwość tak jakby wyciągnięcia korzyści finansowych czy materialnych z takiego cyberataku. Wiąże się to z często taką dobrocią serca tych ludzi. Wystarczy wysłać im maila, wiedząc na przykład, jak ma na imię wnuczek, czy tak jak tu wcześniej wspominaliśmy, pewną kartkę świąteczną, czasami jakąś informację, albo to na przykład, że wysyłając prośbę o podanie na przykład danych bankowych, bo jest jakaś awaria systemu albo system bankowy to wymaga, to właśnie problem jest taki, że nie zawsze ci seniorzy sprawdzą na przykład domenę internetową, czy zwrócą uwagę na pewien jakiś szczegół. Dlatego warto tutaj apelować do widzów, że jeśli mają takie sytuacje, lepiej chuchać na zimne i to, co mówił pan, rzeczywiście mieć taką zasadę ostrożności. Jeśli czegoś czasami nie rozumiem albo do końca nie jestem przekonany, lepiej tego nie robić, nie klikać, nie podawać tych danych. Mam czasami jakąś wątpliwość, lepiej zadzwonić sobie do kogoś bardziej kompetentnego, zadzwonić do syna, skonsultować się czasami z wnuczkiem nawet, czy rzeczywiście coś takiego powinnam zrobić. Bo na tej właśnie takiej, bym powiedział, chęci, że jeśli ktoś mnie o coś prosi, ja próbuję odpowiedzieć, tak jak tu mieliśmy przykład na przykład tego maila, który był ewidentnym próbą wyłudzenia, to bazuje na takiej ludzkiej empatii, chęci działania, bo często to jest na zasadzie takiej, że proszę, tu jest jakaś informacja, tu jest jakaś promocja, wpisz dane, a na przykład damy ci coś za darmo, czy wyślemy ci jakąś próbkę.
Co jeszcze ważne jest, nacisk na natychmiastowe działanie, prawda?
Tak, tak.
Sposób szczególny, kiedy uderzamy w środowisko dzieci, czy też seniorów w tym momencie, bo za chwilę presji. Możesz już stracić ten bonus, tę premię, tą bonifikatę, którą akurat przypisaliśmy dla ciebie. W wyjątkowej sytuacji stracisz to.
Dokładnie. I często bywa tak, że jest nawet, ja widziałem na przykład w takich mailach, gdzie jest próba wyciągnięcia danych, na przykład dotyczących konta, był jeszcze licznik czasowy, że masz na to 2 minuty. I wtedy rzeczywiście ktoś nie ma czasu, czy w stresie wpisuje te dane, bo mogę utracić na przykład dostęp do swojego konta, bo tam jest na ogół jest pokazane, że jest jakaś awaria, alarm, albo prosimy jeszcze raz to wprowadzić, bo są próby ataku. I to jest właśnie, mówię, na tej właśnie takiej, bym powiedział, bazowanie na tej presji i tej chęci do działania ludzi, co nie? I ci rzeczywiście seniorzy, albo na przykład dzieci często wpadają w to.
Odbiorę telefon i poproszę panie Macieju jako pierwszego po telefonie. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Joanna z Wrocławia. Witam ojca prowadzącego i gości w studiu. I ja dzwonię właśnie z takim problemem, że od pewnego czasu, jak korzystam z internetu, to jak chcę jakąś stronę odwiedzić na skróty i klikam tam, gdzie jest historia, to jest komunikat, a przez jakieś kilkanaście minut korzystam, więc kilka stron, jest komunikat, że nie ma żadnej strony i faktycznie jest pusto, dopiero jak zacznę odwiedzać witrynę. Poza tym jest też tak, że jak korzystam ze strony, na przykład Olksa, wcześniej mi się to nie zdarzało, to już kilka lat korzystam, jest tak, że po iluś, nieraz kilkunastu minutach są migawki strony i jest taka ikonka jak Windowsa i po pewnym czasie jest pulpit. Nie ma tej strony. Klikam w ikonkę internet i czasami jest tak, że jest ta strona, na której poprzednio, z której korzystałam, a czasami muszę od nowa, tak bym pierwszy raz dopiero w danym dniu włączyła internet.
Pani Joanno, dziękujemy serdecznie.
Ja również dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Pani Macieju.
Niestety bardzo trudno jest pomóc pani Anie, no bo jakby nie wiemy, problemów może być bardzo wiele, począwszy od...
I za chwilę myślę także, że powinniśmy przejść do tematu dotyczącego właściwego podejścia do swojego sprzętu, prawda, komputerowego i nie tylko, z którego korzystamy, bo tutaj rzeczywiście z tych takich symptomów, o których mówi nasz widz, no ciężko wyciągnąć wnioski.
Tak, to może... Mi się wydaje, że tak. Jeśli mamy dziwne sytuacje, które się dzieją od jakiegoś czasu na naszym komputerze, wgrajmy sobie oprogramowanie antywirusowe, zeskanujmy ten komputer, bo bardzo często łapiemy, korzystając z internetu, tak zwane złośliwe oprogramowanie, które w jakiś sposób, nie wiem, ingeruje w nasz komputer, dlatego takim najprostszym chyba sposobem w takiej sytuacji, kiedy coś ginie albo w jakiś sposób nie działa prawidłowo, a wcześniej działało bez problemu, to rzeczywiście zdiagnozować sobie komputer i wtedy naprawdę polecam dobry program antywirusowy, który nam pokaże, czy czasami użytkując ten internet nie złapaliśmy jakiegoś oprogramowania, który ingeruje w pewne rzeczy na naszym komputerze.
Tak, bo to jakby nie, można się wydawać, myśmy niczego nie robili, to jakby na pewno nic takiego się nie stało, ale często nie tylko my korzystamy z tego komputera, korzysta syn, córka, mąż i jakby nie wiemy, jak ten komputer tak naprawdę podczas naszej nieobecności jest wykorzystywany. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tej tematyki bardzo istotnej edukacji seniorów, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to też wszystko się wiąże, prawda, z tematem i sprzętu i o tym, o czym mówiliśmy, aby podczas spotkań, święta, świetna okazja, aby rozmawiać o tym, po prostu kiedy wiemy, że są świetną rzeczą. Osoby starsze są aktywne w internecie i korzystają z jego zasobów, aby rozmawiać, aby zadawać pytania, aby edukować, aby mówić o zagrożeniach, które aktualnie są, bo te zagrożenia, pamiętajmy, zmieniają się bardzo szybko i te, które parę lat temu były w modzie, na topie, że tak się wyrażę, teraz już nie są, są inne, są bardziej doskonałe. Nie dalej jak wczoraj czytałem o ataku na klientów jednego z banków, który właśnie wyłudza informacje, poufne informacje odnośnie numerów kart, numerów PIN, czy też właśnie bardzo popularny ostatnio SMS, który przychodzi do użytkowników, do już klientów naszych, mojej firmy, odnośnie dopłaty do paczki, tak? Czyli paczka czeka na ciebie w paczkomacie, dopłać złotówkę, to paczkę otrzymasz. Przykładów jest mnóstwo, oczywiście po wpłacie tej złotówki okazuje się, że ktoś inny zaczyna zarządzać naszym kontem, ale no, to są takie przykłady z życia, które aktualnie gdzieś tam się toczą. Warto o tym rozmawiać, warto o tym wspominać, mówić, edukować i jest to niewątpliwie jedna z metod, które pomogą wszystkim ustrzec się przed kolejnymi zagrożeniami, które na pewno się staną.
Myślę także, panie mecenasie, reagować, bo my często zwalniamy się z tej odpowiedzialności, mówimy sobie, że może niewiele zginęło z tego naszego konta, może 100 zł czy 150, że to nie jest kwota warta tego, żeby robić jakiś raban, zgłaszać to na policję czy do różnego rodzaju służb, a to się może okazać, że to jest dopiero ten pierwszy krok, który przestępca postawił na naszym koncie, że za chwilę może całość kwoty zniknąć.
Tak, na pewno zawsze reagujmy i pamiętajmy, że nie ma podmiotów, osób, które nie są zagrożone. Kilka lat temu bardzo znany przykład jednej z warszawskich kancelarii, gdzie także zostało zainstalowane oprogramowanie. Został typowy schemat zastosowany. W jednym przypadku była to po prostu blokada komputerów, w innym przypadku było to wykradzenie danych i groźba publikowania ich następnie w internecie. Są to często w kancelariach bardzo wrażliwe dane dotyczące informacji, które są związane bądź z popełnieniem jakichś przestępstw, bądź też dotyczących naszej sfery życia prywatnego. Tego typu przestępstwa dzieją się niestety na całym świecie. W jednych przypadkach jest tak faktycznie, że podmioty decydują się na zapłacenie tych kar, natomiast pamiętajmy też, że zapłata niczego nie gwarantuje. Faktycznie można mówić też o pewnym niepisanym kodeksie przestępców i w wielu przypadkach rzeczywiście można poprzez zapłatę odblokować, ale to znowu mówimy o ogromnych kwotach. Można zapobiec temu, jeżeli będziemy po prostu myśleli i będziemy podchodzili bardzo rozważnie do wszystkich kwestii w internecie dotyczących finansów. Jeżeli dostajemy maila dotyczącego finansów, SMS-a, przemyślmy to dwa razy, zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą przelania chociażby jakiejś kwoty. A dodam tylko jeszcze tyle, bo
my prawnicy... Tylko, że mówimy o bardzo śliskiej takiej granicy, prawda? Bo rzeczywiście z jednej strony są te dane, które chcemy uratować, a z drugiej strony, idąc na te pewne, w cudzysłowie mówiąc, kompromisy, to my zaczynamy współpracować z przestępcą.
W pewnym sensie tak, ale pamiętajmy jeszcze o jednym, bo my jako prawnicy wkraczamy tak naprawdę gdzieś już jako ten ostatni element i my możemy starać się pomóc, natomiast gwarancji, że skutecznie uda się po pierwsze złapać przestępców, a po drugie odzyskać środki, no nikt nie da. I powiem więcej, środki przeważnie przy tych takich dużych schematach są transferowane za granicę. Serwery, z których są popełniane często te przestępstwa, znajdują się także za granicą, w takich krajach, gdzie polski wymiar sprawiedliwości, czy w ogóle ten cywilizowany wymiar sprawiedliwości ma problemy z dotarciem do samych przestępców, więc kończy się bardzo nieciekawie. To znaczy, przestępcy nie zostają schwytani, są bezkarni, a środków niestety nigdy nie odnajdujemy.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z Węgorzewa. Witam szanownego ojca i szanownych gości. Mam takie bardzo prozaiczne i proste pytanie. Mówicie państwo wiele o zabezpieczeniach, sposobach i tak dalej. Ja chciałem zadać bardzo konkretne pytanie. Jaka jest wykrywalność, procentowa wykrywalność tych przestępstw, które już zostały dokonane? Podejrzewam, że to są promile, nawet nie procenty. I bardzo bym prosił o tę odpowiedź. I jeszcze taka jedna moja sugestia. Jako już człowieka, powiedzmy, po 60, sporo po 60, uważam, że najbardziej skutecznym zabezpieczeniem to jest ta stara, tradycyjna metoda. Laseczka w rękę, podejdę do banku, pobiorę określoną kwotę, to co najwyżej, jeśli mnie obrobią, to tylko z tego, co mam przy sobie. Natomiast cała ta otoczka tych nacisku na te przelewy bezgotówkowe, na te zapłaty, na te karty, wierzcie mi państwo, że to już ludziom w moim wieku wychodzi wszystkimi możliwymi otworami ciała. Mają po prostu tego dosyć. A państwo dalej wpycha emerytury na konto, wszystko, zwolnienia, no wszystko, co jest tylko możliwe, toczy się w świecie wirtualnym. Tutaj trzeba w jakiś sposób bardzo rozważnie do tego podchodzić, bo państwo nie bierze odpowiedzialności za to, a skłania ludzi, jak gdyby wpycha państwo w te nie do końca przemyślane rozwiązania i technologie te elektroniczne. To tyle, prosiłbym o ustosunkowanie się do tego.
Dziękujemy ślicznie, panie Mieczysławie. Pozdrawiamy. Wykrywalność oczywiście, czy te pieniądze plastikowe, jak mówimy, czy te pieniądze tradycyjne są bezpieczniejsze w naszych rękach.
Rzeczywiście, tak jak powiedział już tu pan mecenas i nasz słuchacz i widz, wykrywalność jest bardzo znikoma. Rzeczywiście prowadzone postępowania przez, takie bym powiedział, już międzynarodowe organy jak Interpol, gdzie są jakieś próby rozbicia na przykład całych grup hakerskich, ale jeśli chodzi o takie sporadyczne przypadki, rzeczywiście nasz system prawny i model działania tych przestępców nie pozwala nam na skuteczne ściganie tego rodzaju przestępczości. Tym bardziej, że rzeczywiście, tak jak tu powiedzieliśmy o tych przypadkach płacenia na przykład za odblokowanie komputera w firmie, to każdy taki przypadek to jest jeszcze większa siła tej grupy przestępczej. Te środki do nich trafiają i oni przez to rzeczywiście, ich narzędzia, możliwości są w tej chwili prawie nieograniczone. Są
potężne kwoty. Czyli udało nam się wiele, może się udać jeszcze więcej.
Dokładnie tak. A tutaj jeśli o to chodzi, to rzeczywiście my jesteśmy, jeśli chodzi o system prawny, pewne rozwiązania i możliwości, jeszcze bardzo daleko z tyłu. Nie jesteśmy w stanie wyrównać tych poziomów. A jeśli mówimy to o tym sektorze bankowym, to rzeczywiście problem jest taki, że te banki zaczynają odchodzić już od tego modelu. Jeszcze boję się, że za parę lat będzie ciężko już naprawdę pobrać gotówkę w placówce bankowej, bo to praktycznie ten model bankowości już odchodzi. Już mamy rzeczywiście możliwości płacenia telefonem. Ten pieniądz taki fizyczny, on praktycznie znika już z naszych portfeli i to będzie nieuniknione. A rzeczywiście te grupy przestępcze bardzo szybko diagnozują te procesy i próbują znaleźć sobie pewne narzędzia, furtki i możliwości czerpania zysków z tego procesu.
Pan Maciej Karmoliński i pan Maciej Zaborowski.
Tak, znaczy należy pamiętać, że zyski z cyberprzestępczości dawno przekroczyły zyski z handlu narkotykami, ludźmi. Także to jest naprawdę potężny przemysł, z którym służby, policja i inne służby muszą się zmierzyć każdego dnia. Pamiętajmy, że ta, nazwijmy to, ciemna strona nie ma postępowań przetargowych, ma niemal nieograniczone środki i faktycznie może bardzo dużo, ale jakby nie chcemy Państwa zniechęcać. Jeżeli padniecie Państwo ofiarą cyberataku, zgłaszajcie Państwo te ataki, ponieważ policja ma wydziały cyber, wyposaża się, szkoli, więc też pewnie, że ta statystyka, jeśli chodzi o wykrywalność, nie jest może zbyt wysoka, też z tego względu, o którym tutaj pan mecenas wspomniał, że ludzie, którzy stoją za tymi przestępstwami, doskonale wiedzą, z jakiego adresu mają ten atak wykonać, przez jakie adresy przejść, aby stać się niemal anonimowi. Natomiast zawsze należy liczyć na to, że popełnią błędy i te błędy często pozwalają tych ludzi, te grupy wyłapywać. Pamiętajmy też, że ciężko jest odzyskać środki z tego względu, że skradzione pieniądze trafiają, są zmieniane na waluty wirtualne, no, popularny bitcoin, pewnie większość z Państwa słyszało ten termin i no, te bitcoiny są dalej transferowane, również okupy, o których tutaj była mowa za zaszyfrowane komputery są wpłacane w bitcoinach, czyli w tej wirtualnej walucie, gdzie dotarcie do osób, które są właścicielami tego konta, jest naprawdę, naprawdę trudne.
Panie mecenasie?
No, ze statystykami jeszcze, mówiąc ogólnie w ogóle o statystykach przestępczości w internecie, jest ten problem, że my niedokładnie znamy w ogóle skalę problemu. Bo po pierwsze, jeżeli chodzi o chociażby firmy, to często firmy same w ogóle nie upubliczniają tego faktu, bo jest to bardzo wstydliwy element, że padły ofiarą jakichś przestępstw i starają się to zachować w tajemnicy. Tak też często jest z osobami prywatnymi, bo jeżeli mówimy o chociażby posądzeniu o wchodzenie na strony internetowe pornograficzne, i zapłaci jakichś określonych środków, to się nie wyda. Przed żoną, rodziną, tak? To te osoby także się nie chwalą specjalnie, jeżeli dokonają płatności. To jest z jednej strony. Z drugiej strony natomiast pozostaje kwestia związana z małymi sumami, które często z punktu widzenia jednostki nie powodują problemu, ale w skali to są często miliony, dziesiątki milionów złotych, czy nawet setki milionów złotych, i ludzie nie zgłaszają przestępstw. Tak? Więc my nie zawsze wiemy, jaka jest skala tego problemu.
Z tymi małymi sumami zawsze należy uważać, ponieważ często cyberprzestępcy próbkują nasze konta, tak? Czyli zaczyna się od małej sumy, gdzieś tam niejednokrotnie.
No ten mechanizm wkładania buta w drzwi prawie.
Tak, zauważona. Gdzieś
się uda więcej.
10
nie?
złotych, potem 100, 1000 i nagle okazuje się, że konto jest wyzerowane. I tak to się dzieje, więc te małe sumy to często jest taka próba tego, na co nas stać, tak dosłownie, tak? Więc to należy mieć na uwadze.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, kłania się Barbara z Nałęczowa, województwo lubelskie.
Witamy Pani Barbara.
Witam ojca prowadzącego, wszystkich panów w studio, wszystkich telewidzów i słuchaczy. Więc ja chciałam poruszyć temat bezpieczeństwa, jeśli chodzi o telefonię komórkową. Chciałam Państwa uczulić na takie zjawisko, nie wiem, czy Państwo żeście się z tym zetknęli, bo ja już to przerabiam od roku czasu, że otrzymuję telefony na mój numer komórki mojej z różnych numerów telefonów i komórkowych, i stacjonarnych, od różnych osób, i mężczyźni dzwonią, i kobiety przedstawiają się jako pracownicy banku danego. I od razu zastrzegają, że rozmowa jest nagrywana, i w celu weryfikacji żądają ode mnie podania mojego PESEL-u, REGON-u. No i ostatnio tak zbezczelnieli, że zażądano ode mnie podania mojego konta bankowego nawet. No ja byłam na policji z tym interesem, że tak powiem. No to panowie policjanci, dzwoniłam najpierw na policję, później i byłam kilkakrotnie. To powiedziano, że jeśli nie podałam, to nie doszło do przestępstwa, więc co oni przyjmą zawiadomienie o czym, jeśli nie zaistniało przestępstwo. No i ja mówię, panowie, do czego tej danej osobie były potrzebne te moje dane, czy przypuśćmy do ściągnięcia z mojego konta kasy. No jeden z policjantów mówi, pani, gorzej. Ja mówię, no co może być gorzej, że ktoś może wyrobić na moje dane dowód fałszywy, osobisty, i różne cudawianki na moje konto robić, na dokument fałszywy, jak gdyby zdublowany. No ja oczywiście też próbowałam oddzwaniać na te numery, z których dzwoniono, bo nie były zastrzeżone. No to tam odzywał się automat danego banku, na który się powoływano. No niestety nikt się nie zgłaszał z tamtej strony, tylko automat powtarzał to samo, że to bank ten i tak dalej, że proszę czekać na połączenie z konsultantem, a nawet muzyczki nie było tej do czekania. To jedna sprawa. Druga sprawa, z którą się zetknęłam, to osobiście przerabiałam, kwestia gdyby wiązania abonenta danego numeru telefonu, przeważnie na kartę, przynajmniej ja mam na kartę, z daną firmą na rok czasu w sytuacji, gdy wykupuje się pakiet. Ja miałam coś takiego właśnie, że wykupiłam pakiet za 14 zł. No i miało być to na 31 dni, na 200 minut rozmowy i na 200 SMS-ów. Po trzech dniach od chwili doładowania się przeze mnie, gdzie wykonałam może z dwie rozmowy, bardzo krótkie, otrzymałam SMS-a na mój telefon, że jeśli się nie doładuje, to za trzy dni, no przypada mi ważność, że tak powiem, tego pakietu, i te pieniądze zostaną zablokowane, które doładowałam. No wściekłam się niemożliwie. No i dodzwoniłam się do operatora oczywiście, no i operator stwierdził, że albo się doładuje, albo na rok czasu zgodzę się, że oni coś tam w komputerze wpiszą i tak dalej, i wtedy będę mogła bezpłatnie przez cały rok rozmawiać. Ja mówię, za te 14 zł? Ile zechce? I przez rok? No jak się pani będzie doładowywała? No i w końcu nie wyjaśniono mi. Coś tam oczywiście włączono. No i cały czas dzwonię. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa i jaka nowa rewelacja mnie zaskoczy.
Pani Barbaro, my chcielibyśmy się już odnieść. Dwie ważne sprawy, a myślę wspólny mianownik tych spraw to jest konieczność ostrożności z naszej strony. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pani mecenasie, proszę bardzo.
No tutaj po pierwsze ja bym pochwalił panią, która dzwoniła, że...
Taka zdeterminowana pani do działania.
Że jest zdeterminowana, ale że uważa faktycznie na to udostępnienie danych. Ja sam niejednokrotnie mam taką sytuację, że mam telefon od pracowników operatora telefonii czy banku, który żąda, czy przedstawia się, mówi, że jest nagrywany i żąda ode mnie podania danych. Tak? My do końca nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. W tym przypadku ja nie wiem, czy doszło, czy była próba popełnienia przestępstwa. Możliwe, że nie. Możliwe, że to byli faktycznie pracownicy banku, którzy starali się zweryfikować. Natomiast nie mamy pewności. Ja robię w ten sposób, że rozłączam się i jak mam potrzebę, to sam kontaktuję się z bankiem na publicznie dostępny numer telefonu i wtedy sytuacja jest zupełnie inna, bo wtedy ja kontaktuję się, w związku z czym nie istnieje zagrożenie, że ktoś się podszywa po drugą stronę. Natomiast drugą kwestię, którą pani poruszyła, to była sprawa związana z odmową przyjęcia zawiadomienia przez policję. Ja powtarzam, że nie wiem, czy w tym przypadku była próba popełnienia przestępstwa, natomiast policja nie powinna odmówić. To znaczy, to by mogło być usiłowanie popełnienia przestępstwa. Usiłowanie jest tak samo ścigane w polskim systemie prawnym, jak samo popełnienie przestępstwa, w związku z czym policja powinna przyjąć zawiadomienie, powinna wystąpić powinna ustalić, czy faktycznie były telefony wykonywane z danego banku do tej pani i wtedy podjąć dalsze decyzje procesowe. Natomiast powinna zweryfikować, czy była to jakaś próba wyłudzenia danych.
4 minuty pozostały do zakończenia tej pierwszej części naszego spotkania. Chcemy pozostawić z pewnym podsumowaniem naszych widzów po tych rozmowach niedokończonych w temacie bądźmy bezpieczni w internecie, a zatem dosłownie po minucie podsumowania pan Adam Budek, psycholog społeczny.
Przede wszystkim chciałem przypomnieć to, o czym mówiłem na wstępie, czyli tak jak na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Bądźmy uważni na to, że często ludzie chcą wzbudzić empatię w nas, pokazać jakąś ciężką sytuację, dlatego proszą o dane. Natomiast my, zwłaszcza zwracam się teraz do osób, które znają się na tym temacie, znają się na sprawach informatycznych, o takie elementarne poczucie wspólnoty, żeby nie podchodzić do tematu, że to mnie nie dotyczy albo za głupotę się płaci. Jeżeli wiemy, że ktoś na przykład rejestruje się na takich dziwnych, podejrzanych portalach internetowych, albo wiemy, że jest na przykład osoba starsza, która nie ma blisko rodziny, a dużo korzysta z komputera, może warto, żebyśmy się zainteresowali, porozmawiali i udzielili paru wskazówek.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Mariola ze Świętochłowic.
Prosimy bardzo.
Ja mam taki właśnie tutaj problem w banku. Od październiku miałam problem we wrześniu właściwie z pieniążkami, które znikały mi z konta. I to była duża kwota, to było 700 zł, 750 dokładnie. Ja to reklamowałam tutaj w Banku Śląskim i te pieniążki zostały mi zwrócone. Nie zostało mi to wyjaśnione, gdzie te pieniążki, w jaki sposób zostały. Po prostu poszłam do bankomatu i wyjmowałam pieniążki i to się wydarzyło w bankomacie. Wyjmowałam pieniążki, nie otrzymałam tych pieniążków, natomiast na koncie była strata. No i w związku z tym poszłam do banku i okazało się, że autentycznie gdzieś te pieniążki ktoś w jakiś sposób sobie zabrał, a nie zostało mi to wyjaśnione, w jaki sposób się to stało. Natomiast sytuacja się teraz właśnie powtórzyła, bo dzisiaj byłam w banku i znowu jest taka sytuacja, że gdzieś te pieniążki na karcie, w momencie kiedy ja podchodzę do bankomatu, to gdzieś te pieniążki znikają. To jest kwota się, i na wydruku, bo mam wydruki do domu, mam taką opcję w banku, że wydruki przesyłane mi są do domu, mogę sprawdzać. Ja to sprawdziłam na wydruku. Na wydruku mam wyszczególnione, że ktoś po prostu PlayStation, to jest zanotowane PlayStation i London tam jest napisane, ja dlatego zwróciłam na to uwagę, że ja w Londynie nie byłam, a ktoś po prostu te pieniążki mi jak gdyby z konta zabrał. Pan w banku przyjął mi reklamację, no i powiedział, że powinnam sobie kartę zmienić, bo być może numery z kart już są przez kogoś, z nie wiem, w jaki sposób. Ktoś może mieć numery mojej karty, prawda?
Dziękujemy.
Dlatego
pani
czekam
ślicznie
teraz na odpowiedź.
Pozdrawiamy pani Mariolo. Jak możemy pomóc pani Marioli?
Najprostsza rzecz, czyli zastrzec kartę, którą pani teraz używa, i dziwię się, że bank automatycznie tego nie zrobił, bo faktycznie to, o czym pani mówi, ewidentnie wskazuje na to, że informacje o pani karcie zostały wykradzione i należałoby ją zastrzec, wyrobić nową i ten problem powinien po prostu zniknąć, więc najlepiej zwrócić się do banku, jeszcze dzisiaj zastrzec kartę przez infolinię i wyrobić nową przez kilka dni.
Bo tak jak mówiliśmy, tych metod ściągnięcia danych naszych karty jest bardzo wiele.
Tak. To jakby tutaj metod naprawdę jest wiele, od bankomatu, poprzez sklep internetowy, poprzez gdzieś kelnera w restauracji. No naprawdę metod, możliwości, sposobów jest mnóstwo i myślę, że cały program moglibyśmy poświęcić, opowiadając tylko i wyłącznie o przestępstwach kartowych, więc to jest naprawdę temat rzeka.
Pan Maciej Karmoliński, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Pani Macieju, słowo na podsumowanie.
Przede wszystkim chronimy swoją prywatność, chronimy swoje dane. Pamiętajmy o tym, że wszystko to, co mamy, jest cenne, zarówno w komputerze, w telefonie. Dbajmy o aktualizację, aktualizujmy system operacyjny, znowu w telefonie, w komputerze, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystamy. Pamiętajmy o oprogramowaniu antywirusowym i przede wszystkim nie dajmy się skusić na jakąś super promocję, okazję, nie działajmy w pośpiechu. Pamiętajmy, że 5 minut, godzina nigdy nas jakby nie zbawi. Zawsze możemy zadzwonić, upewnić się, czy to właśnie do banku, czy to do kogoś najbliższego. Po prostu bądźmy ostrożni, bo pamiętajmy, że czasami jeden klik dzieli nas od dużych problemów, które no, których rozwiązanie może nam zająć naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Także to taka to są nie garść informacji, ale też pamiętajmy zawsze o zdrowym rozsądku, o tym po prostu, żeby być takim świadomym użytkownikiem internetu, świadomym użytkownikiem komputera, siedząc spokojnie w domu, pamiętajmy, no, że ktoś może czekać na nasze dane, na informacje, które przesyłamy przez sieć, i w naszym internecie nie jesteśmy sami, bo też warto o tym pamiętać, że to jest sieć, która skupia miliardy użytkowników i nie tylko
i miejmy czas, aby pomóc także seniorom i dzieciom. To te środowiska, o których mówiliśmy, które są chyba w tym momencie najmocniej zagrożone.
Dokładnie tak.
Pan Bartosz Pastuszka, specjalista do spraw zarządzania ryzykiem.
My dzisiaj rozmawialiśmy o tych patologiach, ale pamiętajmy, internet, cały ten świat cyfrowy, jest to nieunikniona już praktycznie przyszłość, co nie? I to będziemy musieli z tego korzystać. Dlatego pamiętajmy, żeby robić to świadomie, żebyśmy poświęcili trochę czasu i nauczyli się też o tej ciemnej stronie tych zjawisk. Zobaczyli, jak one funkcjonują, jak się nimi zabezpieczać. I to, co właśnie ojciec powiedział, chrońmy tych słabszych, czyli rzeczywiście pamiętajmy o tych naszych, nie wiem, dziadkach czy naszych dzieciach, żeby nadzorować i edukować ich w tym zakresie, bo głównie na nich czy wobec nich te przestępstwa będą bardzo mocno zmasowane, bo to jest potencjalnie najłatwiejsza grupa dla właśnie cyberprzestępców. Dlatego starajmy się tutaj objąć opieką właśnie dzieci, seniorów, pomagając im, wytłumaczając im czasami pewne zjawiska, ale też pokazując im, że nie warto czasami dawać się złudzić jakimiś, nie wiem, super promocjami, bo tak jak powiedział tutaj pan, jeden klik decyduje czasami, czy będziemy ofiarą przestępstwa, czy nie. Czy zadziałamy się prewencyjnie i nie damy się wciągnąć w jakąś pułapkę.
Pan Maciej Zaborowski, adwokat.
Myślmy i jeszcze raz myślmy. Za ogromnym postępem technologicznym idą niestety także ogromne zagrożenia i nikt i nic nie zastąpi naszego zdrowego rozsądku. Pamiętajmy także o tym, że prawo jako ten ostatni element, czy organy ścigania, one nas same w sobie nie uchronią. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. I oczywiście, jeżeli już wydarzy się nieszczęście, to należy skontaktować się jak najszybciej z prawnikiem, ze specjalnymi organizacjami, które mogą pomóc. Jest także duże poradnictwo bezpłatne, prawne w Polsce, lub bezpośrednio z organami ścigania i wymagajmy od organów ścigania, aby nasze zawiadomienie zostało przyjęte, a sprawa dokładnie wyjaśniona.
Bardzo dziękuję. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Bądźmy bezpieczni w internecie. Bardzo gorąco dziękuję gościom dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dziękuję także widzom telewizji Trwam, zapraszając Państwa do odwiedzenia portalu internetowego Ostrzegamy Online, w którym staramy się podejmować te wszystkie czyhające na nas zagrożenia w sieci. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.